A ja dzisiaj chciałbym mówić do was, kochani dorośli i kochane dzieci, również o czym innym. I przeczytajmy najpierw z Bożego Słowa, z Księgi Jozuego, z pierwszego rozdziału, pierwsze 9 wersetów. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetyjczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga twego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Może do tego miejsca będziemy dzisiaj czytać. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że nie wiem, kto bratu Krzysztofowi powiedział, jakie dzisiaj będę kazanie mówił, ale nie mogłem sobie chyba wyobrażać lepszego wstępu. Chciałbym skupić się dzisiaj może nie bardziej na tym, jak ważne jest Słowo Boże, chociaż na pewno i to wyjdzie w naszym życiu, ale jak go używać? Co z nim zrobić? Żebyśmy mogli w pełni z tej broni korzystać. I na taką jedną rzecz tylko chciałem zwrócić, ale ostatnio przeszło mi przez pamięć i cały czas siedzi w mojej głowie taki dialog, który wynikł między osobą wierzącą, niewierzącą, i niewierzący podsumował to tak. A, ta Biblia, o której mówisz. No tak, Kościół stworzył Biblię. To Kościół stworzył Biblię. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Kościół stworzył Biblię? I ten wierzący, kiedy to tak posłuchał, to zaraz odpowiedział: co Pan mówi? Jest zupełnie odwrotnie. To Biblia jest tą księgą, która stworzyła i tworzy Kościół. I zaczął temu niewierzącemu tłumaczyć i od samego początku. Widzi Pan, już od pierwszych słów Biblii jest tam powiedziane, Bóg powiedział i stworzone. Biblia, Bóg zaczyna mówić i zaczyna coś powstawać. Później przemówił do Abrahama. I powstał naród żydowski. Aż do dzisiejszych czasów, kiedy Bóg mówi, Kościół rośnie. Dlatego my też tutaj chcemy z temu słowu dawać należyte miejsce. Należyte miejsce w naszej zgromadzeniu, w naszym życiu też, żeby to słowo mogło w nas mieszkać. I dzisiaj chciałbym właśnie zastanowić się nad dwoma wersetami z życia pewnego sługi Bożego, Jozuego, który był w przełomowym punkcie, tak jak już dzisiaj brat Krzysztof powiedział, bo zostało mu powierzone wielkie zadanie. On dostał wielkie buty po wielkim człowieku, po Mojżeszu. Jeśli wiemy, o co chodzi z tymi wielkimi butami. Wielkie zadanie po osobie, którą zawsze starał się pewnie naśladować i obserwować. Mojżesz przyprowadził ludzi już bardzo blisko ziemi obiecanej. Już mieli tam wejść. Mojżesz wygłasza kazanie. To kazanie trwa aż przez całą piątą księgę mojżeszową. Wszystkie ważne rzeczy im tam mówi. Aż w końcu idzie na górę, gdzie Bóg go pozywa i znika. I ten fragment, który czytaliśmy, drugi werset mówi tak. Teraz wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud. Bo pierwsze słowa mówią, Mojżesz, mój sługa, umarł. I Jozue zostaje sam. I Jozue zostaje sam z wielkim zadaniem, z wielkim odpowiedzialnością o lud Boży. I wiecie co, co byś się teraz spodziewał? Jeśli ktoś w takiej sytuacji jest, to czego byś się spodziewał? On dobrze wie, że czeka go rzeź. Że teraz potrzebuje naprawdę czegoś, jakiegoś planu działania. Jak tą ziemię całą, obiecaną, przekazać w ręce ludu Bożego? Może przydałaby się jakaś strategia. Może by się przydał jakiś plan militarny. Może by się przydał plan gromadzenia jakichś wojsk. Może by się przydał w ogóle, co robić krok po kroku. I wiecie, co Pan Bóg mu mówi? Bezpośrednio, kiedy Jozue jest skupiony na swoim zadaniu, to właśnie Bóg w tych słowach mówi mu takie słowa. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust. Czy spodziewalibyście się takiej odpowiedzi? Przed takim zadaniem niechaj Biblia, Słowo Boże się od Ciebie nie oddala. Ale zobaczcie, co jest dalej napisane. Ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci? Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czym był ten zwój prawa, który został Mojżeszowi powierzony? Wtedy nie było 66 ksiąg. My jesteśmy pobłogosławieni całą wolą Bożą. Tak jak to Paweł określił, kiedy żegnał się z starszyzną efeską. Jozue miał też wolę Bożą, ale słuchajcie, zawartą w 5 księgach. Miał pierwszą mojżeszową, miał drugą mojżeszową, 3, 4 i 5. I Pan Bóg każe mu poświęcać dzień i noc, rozmyślać, studiować i praktykować codziennie to, co jest napisane w pierwszej mojżeszowej. Kiedy on czyta tam takie słowa, na początku Bóg stworzył, albo o Abrahamie, albo o Izaaku, o Jakubie, on miał na tych 5 księgach się skupić. On miał te 5 ksiąg do swojego życia, a my? Zobaczcie, ile my mamy ksiąg, jakie bogactwo, ile rzeczy, jaka różnorodność, żeby brać i czerpać, nie zostawiać, ale brać całymi garściami. Jozue mógł też zajrzeć w drugą księgę, wyjścia, jak przechodzili przez Morze Czerwone. Mógł zastanawiać się nad dekalogiem. Mógł wejrzeć w księgę kapłańską, o świętości, w księgę liczb, o szpiegach. W końcu mógł zajrzeć do tego ostatniego kazania mojżeszowego, 5 księgi mojżeszowej powtórzonego prawa. I miał robić z tego dobry użytek. Miał nad nim medytować. Miał rozważać Boże Słowo. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy poświęcili trochę czasu, zastanawiając się nad tym, czym jest medytacja biblijna. I ktoś powiedział, że to jest taki zwyczaj rozważania, czyli rozmyślania nad Słowem Bożym, ale to na tym się nie kończy. Pierwsza rzecz, rozmyślanie. Druga rzecz, nadawanie cech osobistych i trzecia rzecz, praktykowanie. Czy może być jakiś z tych elementów wyłączony? Myślę, że każdy z nich jest bardzo ważny i nasza medytacja nad Słowem Bożym nie byłaby pełna. Rozważanie, czyli rozmyślanie, przypisywanie cech osobistych, a później wykonywanie. Powinniśmy szkolić nasze umysły. Oczywiście do tego rozmyślania nad Słowem Bożym, może ktoś nie lubi tego słowa medytacja, bo trochę to się ze wschodem kojarzy, z New Age'em, ale czasami go użyję. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Będzie super pożyteczne, niekonieczne, jeśli nauczymy się Słowa Bożego na pamięć, kiedy ono będzie w nas przebywać. I co takiego dzieje się, kiedy my to robimy? Kiedy zapamiętujemy Słowo Boże, kiedy nad nim rozważamy i kiedy po prostu używamy medytacji biblijnej. Dzieje się to, co jest zapisane na przykład w Rzymian 12:1. Na pewno pamiętamy ten werset, a jeden z fraz tego wersetu mówi tak. Przez odnowienie umysłu swego. Wzywam was wtedy, bracia, abyście... Jak to tam dalej jest napisane? Wzywam was wtedy, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą. Może ja to przeczytam jednak. Rzeczywiście tu jest trochę stresu i się wszystko zapomina. I Rzymian 12:1 mówi tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka być powinna duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Kiedy my umysł napełniamy Słowem Bożym, to wiecie, co się dzieje? Następuje odnowienie naszego umysłu. Ktoś nawet zamieścił taki komentarz, że następuje odnowienie naszego mózgu. Następuje odnowienie. Rzymian 8:6 mamy takie słowa. Albowiem zamysł ciała to śmierć i zamysł. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. A więc myśli od ducha dają życie i dają pokój. Jaka to jest pocieszająca myśl? Inne tłumaczenie mówi, ten sam werset tłumaczy, umysł rządzony przez ducha to życie i pokój. Przeczytam wam teraz fragment pewnego artykułu, który pojawił się w prasie na temat medytacji świeckiej. Nie chcę was do medytacji świeckiej zachęcać. Ja wam nawet powiem, że to jest artykuł o fałszywej medytacji. Ale można z niego coś wyciągnąć. Coś, na co można być uważnym. Coś, co musimy wiedzieć. Powtarzanie pozytywnych fraz, mantra, tak zwana mantra, dla samego siebie stwarza nowe ścieżki pomiędzy neuronami w twoim mózgu. Sprawiając, że czujesz się spokojniejszy i zdrowszy, czy stosujesz osobistą mantrę. Powinieneś. Badania pokazują, że myślenie o słowie albo o frazie, która jest pochwałą naszych wartości i powtarzanie tego ciągle na nowo wytwarza niezwykłe zmiany psychologiczne. Każda myśl, jaką mamy na pochodzenie, ma pochodzenie z naszej aktywności. A więc nasze myśli są z tego, co robimy. Ma na to również wpływ na te myśli nasze geny, połączenia neuronów, białka i związki chemiczne w naszym mózgu. Im więcej mamy w sobie daną myśl, tym mocniej ona w nas przepływa. Nie jest to nic złego, dopóki myśli, jakie mamy, są pożyteczne. Mantra może tworzyć i wzmacniać nowe ścieżki dla neuronów, które są pozytywne, a nie toksyczne. Może to stworzyć w naszym mózgu poczucie wyciszenia i szczęścia. Słowo mantra jest zaczerpnięte z języka liturgicznego hinduizmu i buddyzmu i oznacza myśleć. Wczesna mantra pojawiła się 3,5 tysiące lat temu i były powtarzanymi modlitwami i hymnami. Z czasem rozwinęła się joga medytacyjna i w czasie ostatnich stuleci była w użyciu do wyciszenia i kontrolowania umysłu. Było to coś skutecznego, ponieważ było to coś powtarzalne, proste i łatwo dawało się zamienić w zwyczaj. Nie musimy szukać pozytywnej myśli gdzieś, ona jest w nas, już tam jest. Ludzie powtarzają mantry, kiedy przechodzą przez okresy wzmożonych stresu, napięć, sesji egzaminacyjnych, nawet w czasie choroby. Niektóre to tylko jedno wyrazowe powtarzania, na przykład oddychaj. Świeć, kochaj. A inne to frazy, którą na pewno, jedną z nich na pewno znamy, don't give up, nie poddawaj się. Słuchajcie, to jest mechanizm fałszywy. To jest mechanizm, który mówi i wielu ludzi zwodzi, odwodzi od Słowa Bożego. Nie chciałbym się tym zajmować, ale to może być czymś, z czym się na pewno spotkamy i do czego trzeba będzie się odnieść. Ten człowiek mówił o pewnych mechanizmach i w te mechanizmy dawał pewne, wypełniał je wartościami, które są zupełnie niezgodne z Biblią. Wartościami, które my, jako ludzie wierzący, odrzucamy. Ale wiecie co? Biblia zachęca nas, żeby w naszym umyśle i w naszym sercu mieszkało na okrągło Słowo Boże. Czy są na to potwierdzenia w Biblii? Jednym z nich to jest Kolosan 13:16. I mamy tam w Kolosan 13:16 taki werset, który mówi tak. Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Sama Biblia zachęca nas, aby Słowo Boże mieszkało w was obficie. Ja nigdy nie zapomnę, że to słowo mieszkać to jest coś więcej niż tylko być na chwilkę i później sobie pójść. Słowo mieszkać oznacza, że to słowo przebywa w nas na stałe. Ma stały zakamarek, ma stałe miejsce. I tak właśnie my mamy z tym słowem mieć, że to słowo ma być w nas na stałe. Inny werset, który znalazłem, znajduje się w liście do Filipian. I on mówi tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I teraz o tym myśleniu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko. Biblia jest tak, Pan Bóg chce tak nas ukształtować, abyśmy szli za Nim całkowicie. I mówi, tutaj jest powiedziane, abyście myśleli tylko. Pan Bóg nam mówi nawet, co mamy myśleć. I mówi tak, o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Słowo Boże ma mieszkać w nas. I teraz na koniec powiem jeszcze, dlaczego Jozue miał to robić i dlaczego mamy to robić. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć o trzech błogosławieństwach z tego, że Słowo Boże będziemy medytować, że Słowo Boże będzie w nas, że będzie w nas mieszkało. I znowu powróćmy do tego, do Księgi Jozuego, do wersetu 8 i 9. I tam ja znajduję trzy błogosławieństwa. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Pierwsze błogosławieństwo i pierwsze szczęście, jakie nosi medytacja nad Słowem Bożym w dzień i w noc, tak jak tutaj do czego był zachęcany Jozue, to ja znajduję taką zachętę, wtedy będzie ci się powodziło. Poszczęści się twojej drodze. A w nowym przekładzie jest nawet napisane, wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Dobrze wiodło. Dobre powodzenie to jest Boże powodzenie. I nie każde powodzenie, nie każdy sukces jest dobry. Nawet Biblia o tym mówi. Ale kiedy będziemy medytować, kiedy Słowo Boże znajdzie właściwe miejsce w naszych myślach, w naszym życiu każdego dnia, to będziemy mieli to prawdziwe powodzenie. To dobre powodzenie, to Boże powodzenie. A wiecie, dlaczego ja powodzenia dzielę? Na dobre i na złe powodzenie? Bo Biblia nas ostrzega przed tym powodzeniem, które nie jest dobre dla nas. Na przykład mówi tak. choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej stratę poniósł. Nikt z nas nie chce takiego sukcesu, takiego powodzenia. Kiedy Boże Słowo mówi o powodzeniu, to musimy je po Bożemu określić. Powodzenie, czyli takie, jakie Bóg widzi, żeby to było powodzenie. Powodzenie to nie musi oznaczać ani sławy, ani fortuny, ale raczej wypełnienie Bożego planu w naszym życiu. Według tego wersetu, że do dobrych uczynków powołał nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kiedy znajdujemy Boży plan dla naszego życia, kiedy możemy wypełniać i kiedy możemy służyć właśnie Jezusowi. Kiedy medytujemy dzień i noc, to nasze umysły zostają przekształcone. To my zaczynamy patrzeć na rzeczy z perspektywy Bożej. I nawet dla tego świata pewne rzeczy, które się wydają porażką, to dla Boga mogą wydawać się powodzeniem. I dla nas będą się wydawać z powodzeniem, jeśli nasze tylko umysły jesteśmy gotowi podporządkować i naprawdę nastawić, Panie, niech moje powodzenie będzie tym, co Ty byś chciał widzieć w moim życiu za powodzenie. Panie, chroń mnie od takiego powodzenia, które moją duszę zatraci. Chroń mnie od takiego powodzenia, które by sprawiało, że ja wzrosnę w swoich oczach, a Ty będziesz mały. Ty raczej daj mi takie powodzenie, gdzie Ty będziesz coraz większy. Jeśli pod takie powodzenie się poddamy, to nigdy nie będziemy w stanie upaść. On będzie nas podnosił, On będzie razem z nami. I będziemy mogli się stać takimi ludźmi, o jakich jest mowa na przykład w psalmie, w jednym z psalmów, w psalmie pierwszym, że będziemy porównani do męża, do drzewa, które wyrasta nad strumieniami wód. Czy o takie powodzenie, kochany bracie, kochana siostro, przyjacielu, tobie zależy? Ale teraz można powiedzieć, a co z ludźmi, takimi jak William Tyndale, albo takimi jak Jim Elliot. Byli to ludzie, którzy chcieli służyć Bogu. Chcieli żyć dla Jezusa. Ale zmarli bardzo szybko. Byli męczennikami. William Tyndale był człowiekiem, który przetłumaczył Biblię z języka angielskiego. To było pierwsze tłumaczenie. I było to zaraz po lutrze, 1520 lata. I kiedy William Tyndale, jego jednym życzeniem w jego sercu było tak: niech król Anglii pozwoli mieć narodowi Biblię. Ludzie o nim mówili, to był człowiek jednego hasła: niech król Anglii pozwoli mieć ludowi Biblię. I wiecie, co się stało? William Tyndale był księdzem, który poznał Jezusa. I on postanowił tą Biblię tłumaczyć, żeby dać ją narodowi. Jeszcze zanim się pojawił, ludzie za to, że uczyli swoje dzieci modlitwy pańskiej, Ojcze Nasz, w Anglii byli skazywani na śmierć. Podane są opisy rodziny, która szła na spalenie, ponieważ ojciec nauczył swoje dzieci Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, w języku angielskim. Nie można było wtedy mieć Biblii. Ale Tyndale miał ciągle jedną śpiewkę. Niech król Anglii pozwoli dać Biblię. I zaczął ją tłumaczyć. Wcześniej, 100 lat wcześniej, Wycliffe zaczął ją trochę tłumaczyć z języka łacińskiego, ale wszystko to było ręcznie robione i niektórzy ją dostali w częściach. Ale on chciał przetłumaczyć całą Biblię. Pan Bóg dał dróg. Naród dostanie Biblię. I on był człowiekiem tej jednej śpiewki. Musiał uciekać ze swojego kraju. Uciekł do Europy, na stały ląd, na kontynent i tam podjął się dzieła tłumaczenia Biblii. I poszło mu bardzo dobrze. Przetłumaczył Nowy Testament, przetłumaczył część Starego Testamentu, aż w końcu szpiedzy go wytropili pod Brukselą, włożyli go do lochu, zamknęli go, gdzie przebywał w strasznych warunkach. Ale wiecie, co było jego życzeniem? Żeby mu dostarczono grecki i hebrajski Biblię. Bo on był człowiekiem jednej śpiewki. Niech król Anglii pozwoli dać narodowi Biblię. I kiedy go skazywano, kiedy stał na stosie, to wiecie, jaki był jego ostatni krzyk? Było to 6 października 1536 roku. Mniej więcej to się podaje tą datę, bo nikt nie chciał o tym pamiętać. 6 października 1536 rok, blisko Brukseli. Nikt o nim nawet może tutaj u nas nie słyszał. I on wydał taki okrzyk. Panie, Panie, otwórz oczy króla Anglii. I to były ostatnie słowa, które ludzie słyszeli o Williamie Tyndale'u. Podpalili ten stos i już go więcej nie widzieli ani nie słyszeli. Nigdy ten człowiek nie miał rodziny, nie miał żony, nie miał szczęścia mieć rodziny. 42 lata w pełni życia. Czy to jest Boże powodzenie? Czy on nie stosował się do słowa? Czy nie medytował nad tym słowem? Ja myślę, że chyba nic w jego głowie innego nie było. Ale wiecie, jaki był sukces, jego powodzenie? Dzisiaj Anglicy mają Biblię. Jest taki jeden przekład, co się nazywa New King James Version albo King James Version, wydany w 611 roku. Ale niewiele ludzi wie, że 90% Nowego Testamentu to było tłumaczenie z 1530 roku do dzisiaj. Ono jest tak dobre, że oni tego w ogóle nie wymieniają. 90% Nowego Testamentu. 90% pierwszej połowy Starego Testamentu Tyndale. Tyndale'a tłumaczenie. Jego frazy tłumaczeniowe, jego układ, to jak to zapada w te angielskie głowy, nikt tego nie podrobi. Do tej pory się na tym opierają. A niektóre zbory nawet se piszą, że u nas jest King James Version. Czy Tyndale odniósł sukces? Osiągnął swoim dziełem więcej ludzi niż Szekspir. Czytają go do dzisiaj, po 500 latach. Pan Bóg wie, jakie nam dać powodzenie. Zobaczmy, co jeszcze. Mam jeszcze dwa punkty, ale już nie będą takie długie. I one mówią tak. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Pierwsze błogosławieństwo, powodzenie. Kiedy napełnimy swoje myśli Słowem Bożym. Drugie powodzenie. Drugie błogosławieństwo z tego, z medytacji nad Biblią. Czy nie powiedziałem ci, będziesz mocny i mężny? Wiecie, co mi to oznacza? Że kiedy to robimy, to stajemy się mocni i mężni. Dlatego Bóg to wymaga od Jozuego. Jozue, napełnij swoją głowę słowem i bądź mężny i mocny, bo Bóg nigdy nas nie zostawi z poleceniem nie do wykonania, gdyby nas do tego nie uzdolnił. Kiedy wypełniamy swoje... A do czego jest tam to moc i siła potrzebna w codziennym życiu? Wiecie do czego? Żeby się nie zniechęcić. Ja pamiętam, kiedy rozpocząłem służbę w Turku z dziećmi, to było dużo zniechęceń i bardzo dużo hamulców i bardzo dużo, to co dzisiaj brat Krzysztof mówił, niewiara widzi ciągle problemy, ciągle przeszkody, a wiara chce jak gdyby nad tym iść. I człowiek mógłby się zniechęcić, ale zbór dał taką małą kajutkę, kancelarię. I jakie to było szczęście, iść tam i spędzić czas i napełniać swoje umysł Słowem Bożym. Czy masz taki czas zniechęcenia, niechęci do wszystkiego, do ludzi, a może nawet do kościoła, a może nawet do swoich najbliższych? Może myślisz sobie, potrzebuję siły. To życie mnie przygniata. To udaj się do Słowa Bożego. Niech ono napełni twoje serce. I ono to jest najlepsza broń, żeby dać ci siły. I jeszcze coś. Tutaj dalej jeszcze mamy. Mamy napisane coś takiego. Ostatnie zdanie 9 wersetu. Nie bój się, nie lękaj, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. O czym tu jest mowa? Pan Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Pan Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Mi to się wiąże z Bożą obecnością. Co ma wspólnego Boża obecność z medytacją nad Słowem Bożym? Wiecie, co ma obecność kogoś przy tobie? Jak odczuwasz, że ktoś jest przy tobie blisko? Jak to w ogóle możesz stwierdzić? Ktoś jest przy tobie blisko? Wiesz, w jaki sposób? Ja ci to powiem. Kiedy słyszysz, co słyszysz? Że ta osoba tobie z tyłu albo gdzieś z boku, co ci robi? Szepcze do ciebie. I właśnie medytacja biblijna, rozmyślanie nad Słowem jest błogosławieństwem, abyś odczuwał obecność Bożą na co dzień. Bo wtedy czujesz, że Bóg do ciebie mówi. Bo ty masz myśli wypełnione Słowem. Bo Pan Bóg te słowa ci przez Ducha Świętego przypomina. Bo wtedy te myśli ci się układają w całość. Bo wtedy pewne rzeczy ci się przypominają. I czujesz i masz obecność Bożą. I mam do ciebie pytanie. Czy jesteś przed okresem, gdzie wiesz, że będzie ciężko? Czy chcesz mieć prawdziwe powodzenie? Czy chcesz mieć siły na to? Czy chcesz mieć takie poczucie Bożej obecności? Jesteś gotowy przejść przez to, ale niech On będzie ze mną. To wtedy dam radę. Czy chcesz to wszystko? To posłuchaj, co Bóg mówi do Jozuego. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Niech się od twoich ust nie oddala. Rozmyślaj o niej. Jedno, usta. Drugie, głowa. Trzecie, aby ściśle czynić wszystko. Bo jak wiesz, o co chodzi, a rozmyślnie idziesz w innym kierunku, to ta obietnica pryska. Aby ściśle czynić. On ci może dać do tego siły. A jaka jest alternatywa, jeśli ja nie wypełnię swojego mózgu, swoich myśli tym słowem? Wiesz, jaka jest alternatywa? Że szybko tam wejdą inne rzeczy. Wszystko, co jest wokoło nas, zalewa nas innymi rzeczami. Troski. Powiedz mi, że masz życie bez trosk. Powiedz mi, że każdą noc przesypiasz tak, jak się należy. Ciach, ciach, ciach. Albo powiedz mi, że nigdy nie obudziłeś się, bo wiedziałeś, że jeszcze to cię czeka. Albo ten problem do rozwiązania. Troski zaraz cię podejdą. Podejdą cię i różne inne myśli. Różne fantazje. Świeckie filozofie. To wszystko jest gotowe, żebyś im otworzył. Ale czytaliśmy już z Filipian. Wszelką troskę rzućcie na Niego. On ma was staranie. Zostawiasz te myśli w modlitwie Jemu i prosisz, żeby napełnić je swoim słowem. Bierz takie fragmenty jak ten. Jozuego 1:8-9. Niech one staną się twoim punktem rozmyślań. Niech one staną się twoim punktem, że będziesz nad nimi siedział, że one będą ci się ciągle w głowie kotłować, że się ich nauczysz na pamięć. Czy masz takie fragmenty? Czy masz takie rzeczy? Niech to słowo wypełnia serce każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Dla Bożej chwały. Amen.